Między небом а землёй.
Łukasz Kaśmierczyk, witam Państwa serdecznie w drugi dzień Świąt Wielkiej Nocy. Bohaterkami dzisiejszego programu będą kobiety, które stały się najważniejszymi świadkami męki, śmierci i zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. Będziemy także radzili, w jaki sposób rozmawiać o zmartwychwstaniu z dziećmi, tak by zrozumiały sens ofiary, a z drugiej strony nie robić tego w sposób drastyczny, choć nie da się zupełnie uniknąć drastycznych szczegółów. A już za chwilę na naszej antenie wielkanocna rozmowa z prymasem Polski, arcybiskupem Wojciechem Polakiem. Za nami największa i najważniejsza uroczystość w roku liturgicznym, czyli liturgia paschalna. O znaczeniu dla katolika Zmartwychwstania Pańskiego przypomina prymas Polski, arcybiskup Wojciech Polak.
W świętą noc Zmartwychwstania Pańskiego od ognia zostaje zapalona wielkanocna świeca, paschał. Od paschału również nasze świece. Światło zmartwychwstałego zostało nam przekazane w dniu naszego chrztu. Wtedy, jak uczył nas papież Benedykt XVI, Pan mówi do tego, kto go przyjmuje, fiat lux, niech się stanie światło. W Gnieźnie ze wzgórza Lecha prymas tysiąclecia wołał światła, więcej Bożego światła. Tak, potrzebujemy tego Bożego światła, bo naprawdę niebezpieczna jest dla człowieka ciemność, gdy nie wie, dokąd idzie, jaki jest sens i cel jego drogi, gdy nie wie, co jest dobrem, gdzie jest prawda, kiedy jego rozum i serce opanowują ciemności zła i grzechu. Zróbmy wszystko, by w te święta to Boże światło do nas dotarło. Światło, które przynosi zmartwychwstały, ogień, który płonie, ale nie niszczy, który wypala zło i wydobywa to, co najpiękniejsze w człowieku. Zapala w nas miłość, dążenie do prawdy, do piękna. Jakże inny to ogień od ognia wojen i bąd. Niech więc Pan dotknie nas ogniem miłości, zwłaszcza tych, którzy dziś niewinnie cierpią pośród zgliszczy barbarzyńskich wojen, zwłaszcza w Ukrainie. Niech sprawi, aby nie utracili nadziei. Niech da także opamiętanie i nawrócenie tym, którzy wzniecają pożary śmiercionośnych konfliktów. Ale światło, płonący ogień, mówi nam również o tym, jak ważna jest wspólnota. Te umieszczone w ognisku kawałki drewna płoną, bo są razem. Jeden zapala się od drugiego. Wystarczy, że wyjmie się jeden z nich, by przekonać się, jak szybko zgaśnie. Zmartwychwstały Pan chce mieć nas wszystkich razem, we wspólnocie, w Kościele Chrystusowym. Pielęgnujmy więc tę wspólnotę. Pielęgnujmy wrażliwość na siebie nawzajem, słuchajmy siebie, módlmy się za siebie. Światło Chrystusa jest światłem dającym ciepło. W jego promieniach dostrzeżemy, jak uczył nas błogosławiony Stefan kardynał Wyszyński, żeśmy przecież dziećmi Bożymi, żeśmy braćmi i siostrami, żeśmy wspólnotą rodzinną, domową, ojczystą, jedni z drugimi i jedni dla drugich.
Każdy człowiek pragnie tego przybliżenia się do Pana Boga i przybliżenia się do Pana Boga przede wszystkim w liturgii.
Mówi ksiądz Krzysztof Woźniak, proboszcz parafii świętego Michała w Gnieźnie.
Staramy się tutaj jako duszpasterzy, żeby właśnie tak było.
Jak przebiegają te święta właśnie w kościele świętego Michała?
W tym roku grób pański był w innym miejscu niż zawsze. Pragnęliśmy uwypuklić kolejne prace, które w naszym kościele są prowadzone, związane jako z zabytkiem, i był odnowiony obraz Matki Bożej Bolesnej. I tam nigdy nie było grobu, ale teraz akurat chcieliśmy, żeby ten właśnie element był bardzo uwydatniony i uwypuklony właśnie, i przy tym ołtarzu Matki Bożej Bolesnej jest grób.
Właśnie, jak ważne są te święta dla parafii?
Myślę, że przede wszystkim jako refleksja, bo jest czas na to, żeby się zatrzymać, jest czas na to, żeby przyjść do kościoła, pomodlić się, kiedy nic się nie dzieje w znaczeniu liturgicznym, takiej akcji liturgicznej całego dnia, że co chwilę coś, jakaś msza święta, wiadomo, w czasie już Wielkanocy troszeczkę inaczej, ale Wielki Piątek, szczególnie Wielka Sobota, jest właśnie tym dniem, kiedy można się zatrzymać i przede wszystkim przemyśleć swoje życie, a zarazem zobaczyć, jak to życie poprowadzić dalej i w swojej przede wszystkim relacji do Pana Boga i tego, co Bóg w jaki sposób od nas chce, ale także w jaki sposób nam pokazuje naszą drogę.
Życzę więc wszystkim, aby ten ogień miłości, dar zmartwychwstałego Pana, przez wiarę zamieszkał w naszych sercach. Niech Jego blask przywraca nam ufność i nadzieję. Niech Jego moc rozprasza ciemności niezgody, podziałów, nienawiści i złości. Niech staje się prawdziwie w nas źródłem nowego, niegasnącego światła. Wszystkim błogosławionych, radosnych, pełnych Bożego światła i pokoju świąt Zmartwychwstania Pańskiego. W szczególny sposób pragnę pozdrowić słuchaczy, prosząc, aby to światło Chrystusowe, które w te święta z taką mocą jaśnieje dla nas, zagościło w naszych sercach, abyśmy i my stali się źródłem światła dla naszych sióstr i braci. Wszystkim błogosławionych, radosnych świąt Zmartwychwstania.
A w lany poniedziałek warto wybrać się na wielkanocny spacer do Wielkopolskiego Parku Etnograficznego w Dziekanowicach, gdzie eksponowany jest zabytkowy kościółek przeniesiony do skansenu z Wartkowic. Znajduje się w nim oryginalny, ponad 200-letni wystrój, jaki przygotowywano na Wielkanoc w wielkopolskich wsiach. W świecie współczesnym Jezusowi rola kobiet w życiu społecznym była bardzo ograniczona. Nie mogły one piastować ważnych funkcji, nie brano ich także jako świadków przed sądami. Tymczasem przy najważniejszym wydarzeniu w historii chrześcijaństwa, zmartwychwstaniu Chrystusa, to właśnie kobiety stały się posłańcami. Kim były i dlaczego zostały wybrane zamiast mężczyzn? O tym Sandra Soluk.
Jakie było miejsce kobiet, ich rola, jak bardzo liczyło albo nie liczyło się ich zdanie w czasach Chrystusa?
To, co wiemy o tamtym czasie i o tym, jakie miejsce miały kobiety w kulturze żydowskiej, nazywam się Maria Druch, jestem siostrą od aniołów. Pokazuje nam, że i tak było całkiem nieźle, jeśli chodzi o samą tę społeczność religijną. I chociaż Żydzi, mężczyźni traktowali kobiety, mieli to przykazane, że mają traktować je jako równe sobie, co wynikało z Księgi Rodzaju, to jednak w praktyce wyglądało to najczęściej tak, że nie miały one swojej podmiotowości, że jednak to mężczyzna był głową rodziny, to jego zdanie się liczyło, a kobieta często była traktowana z szacunkiem takim, jaki jest należny przydatnemu narzędziu, że tak powiem. Czyli z troską, owszem, ale jednak nie była dopuszczana do kwestii decydowania, miała też ograniczony dostęp do nauki, do rozwoju, również do kultu.
I w takich warunkach, mimo wszystko, to kobiety zostały wybrane na świadków Zmartwychwstania Chrystusa, podczas gdy mężczyźni przy śmierci swojego mistrza, przy tym wszystkim, co działo się w kolejnych dniach, chowają się w wieczerniku ze strachu albo pierzchają po prostu. Kobiety zachowują się zgoła inaczej. Co one robią, gdzie są? Tak, i dlaczego się nie boją?
To, o czym mówimy tutaj już, o samym momencie ich obecności przy pustym grobie, jest konsekwencją rewolucji, którą wprowadził sam Chrystus w sposobie traktowania kobiet i w relacjach, jakie On utrzymywał z kobietami. Bo na tym tle, które pokazałam, to Jego zachowanie naprawdę się bardzo różniło. Dlatego te ostatnie sceny są już pewną konsekwencją i wynikają z całego życia Jezusa, Jego działalności, Jego bycia z kobietami właśnie w trakcie działalności, tego, jaką On im rolę nadawał już podczas niej, a nie tylko na końcu.
Czy ta rewolucja się na pewno przyjęła? Bo kiedy to wszystko się kończy, te wszystkie najgorętsze wydarzenia, to w liście do Koryntian Paweł pisze o świadectwie zmartwychwstania głoszonym przez uczniów i głoszonym przez 50 braci. O kobietach nie wspomina ani słowem.
To pokazuje, jak trudne były do przyjęcia fakty. nawet dla uczniów, którzy wyrośli jednak w takim, a nie innym kontekście. Chrystus miał pewną wizję, którą chciał przeprowadzić i świadczył o niej całym życiem, pokazując, że ludzie są sobie równi. Ale to też właśnie świadczy o prawdziwości Ewangelii. To jest podawane jako jeden z argumentów mówiących o tym, że to, co jest zapisane o momencie zmartwychwstania, jest prawdą. I że świadczy o tym właśnie to, że kobiety były pierwszymi świadkami. Ponieważ to wydaje się aż tak bardzo nieprawdopodobne na tamten czas, że tego by nikt nie wymyślił, gdyby to nie było naprawdę.
Kim były te kobiety, które były najbliżej Chrystusa, które stały przy krzyżu, które poszły namaścić ciało? Czy znamy je z imienia i nazwiska i możemy oddać im tę sprawiedliwość?
Jako pierwszą wymienia się zazwyczaj Marię Magdalenę, o której wiemy tyle, że Jezus wypędził z niej 7 złych duchów. Ona bywa mylona z grzesznicą, przez tą Marią, która namaściła stopy Jezusa olejkiem. Oprócz niej za Jezusem szły kobiety z Galilei, Joanna, Zuzanna, Salome, Maria, żona Kleofasa. I te kobiety znamy z imienia. One są w różnych ewangeliach, w różnych zestawach, że tak powiem, przedstawiane. Ale wiemy o nich już wcześniej, że one chodziły za Jezusem, że słuchały tych samych przypowieści, które słyszeli również apostołowie, że one dzieliły się swoim majątkiem z Jezusem i Jego uczniami, że posługiwały Mu w drodze, były w gronie Jego najbliższych.
Wiemy już, że apostołowie nie udźwignęli tego przekazu, który Bóg im zostawił, to znaczy, że to kobiety będą pierwszymi świadkami tego wszystkiego. Łukasz napisał później, że kobiety przyszły i zdały swoje świadectwo, a słowa te mężczyznom wydały się brednią i nie uwierzyli. Pytanie, co się działo dalej? Czy później jeszcze kobiety przybierają jakąś rolę?
Owszem, już w tym samym czasie, który mamy, nazwijmy go takim czasem paschalnym, jeszcze do wniebowstąpienia Chrystusa, do zesłania Ducha Świętego, kobiety były obecne bardzo żywo na kartach Dziejów Apostolskich. Możemy tam wiele razy o nich czytać. One były obecne również w momencie, kiedy Duch Święty zstąpił na apostołów. One również uzyskały ten dar, ponieważ oni tam razem się modlili w wieczerniku. Również odgrywają ważną rolę, kiedy apostołowie wyruszają w podróże apostolskie i głoszą słowo, to spotykają w różnych wspólnotach wiernych, spotykają kobiety, które określają jako wierne, dobre, te, które służą Kościołowi w tych miejscach, we wspólnotach, na różne sposoby, najczęściej świadcząc o Bogu swoją dobrocią, byciem blisko ludzi, wykonując dobrze swoje obowiązki, będąc świadkami w taki sposób, jaki było to dla nich możliwe wtedy.
Dlaczego Jezus wybrał właśnie kobiety na to, żeby dostąpiły tego zaszczytu, by być pierwszymi i jak to się przyjęło w dzisiejszym Kościele?
Jest to jakaś tajemnica, która dla mnie osobiście jako kobiety jest wielką radością i takim znakiem, że Bóg mnie widzi, że też mnie wybiera, że dla Niego naprawdę nie ma różnicy w jakiejś godności, przeznaczeniu, że to nie jest tak, że tym zadaniem mógłby się zająć tylko mężczyzna. Myślę też, że Bóg zna serce kobiety i patrzy głębiej. Ostatnio miałam w ręce list Jana Pawła II, Mulieris Dignitatem, i tam przeczytałam takie piękne zdanie właśnie o Jezusie i kobietach, że to one w autentyczny sposób rezonowały. Tam jest takie zdanie, autentyczny rezonans umysłu i serca, odpowiedź wiary, coś, co Jezus dostrzegał w kobietach. Mnie to osobiście poruszyło, że to właśnie one go rozumiały, że to one sercem były blisko Niego. Uczniowie brali to jakoś bardziej na głowę, a Jezus pokazywał, że On chce więcej, że On chce być też zrozumiany i przyjęty sercem, uczuciami, pragnieniami. I to właśnie otrzymał od kobiet. My tego w Kościele dzisiejszym potrzebujemy też bardzo, żeby włączyć kobiecy punkt widzenia, otworzyć się na to, co kobiety mogą wnieść w obraz Boga, przyjmowanie Go, czytanie słowa, głoszenie.
Sens wiary chrześcijańskiej ma swój fundament w męczeńskiej śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa. Ale jak o tym mówić najmłodszym, by zrozumiały sens tej ofiary, a jednocześnie by nie epatować dzieci okrucieństwami drogi krzyżowej i śmierci na krzyżu? Odpowiedzi na to pytanie szukał Sławomir Zasadzki.
Ksiądz dr Łukasz Pawłowski, dyrektor Szkoły Podstawowej Towarzystwa Salezjańskiego imienia Dominika Savio w Koninie. Dzień dobry, szczęść Boże.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, szczęść Boże.
Proszę księdza, czas szczególny dla katolika, dla chrześcijanina, czas, o którym mówi się, że pozwala mu przybliżyć się i taką refleksją jakby objąć najważniejsze w istocie dla katolickiej wiary wydarzenie, czyli męczeńską śmierć i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. Ja chciałem zapytać, jak to wygląda z perspektywy pedagoga, duszpasterza, wychowawcy w relacji z dziećmi? Jak dzieciom mówić o zdarzeniu, które dorosłym czasami wydaje się makabryczne, bo śmierć męczeńska to nie jest zdarzenie codzienne po pierwsze, a po drugie jednak wstrząsające.
Taką biblijną podstawą tego działania, o którym Pan wspomniał, jest fragment z Ewangelii według świętego Łukasza, kiedy w 18 rozdziale czytamy, gdy Pan Jezus mówi: pozwólcie dzieciom przychodzić do mnie i nie przeszkadzajcie im, do takich bowiem należy Królestwo Boże. Zatem dzieci są bardzo ważnym odbiorcą, jeśli można tak powiedzieć, też ewangelizacji i posłannictwa, zarówno tego pedagogicznego, jak i ewangelizacyjnego. Myślę, że bardzo ważne jest, aby pozwolić im najpierw do Pana Jezusa przychodzić. I myślę sobie, że całą ewangelizację czy całą pedagogizację możemy podzielić na dwie rzeczywistości. To jest taka ewangelizacja co do formy i ewangelizacja co do treści.
Ale takie wychowanie, formowanie młodego człowieka, no, najsilniejszą, najmocniejszą postawę ma poprzez świadectwo tak naprawdę. Natomiast całe to świadectwo wstaje w takiej, jak sądzę, konfrontacji wobec zjawiska męczeńskiej, okrutnej śmierci. Jak dziecku wytłumaczyć coś takiego?
Wydaje mi się, że najważniejszą formą ewangelizowania, czyli mówienia o męce, śmierci i zmartwychwstaniu Pana Jezusa, jest pokazanie tego dzieciom. Ale w jaki sposób? Ja uważam, że wcale nie należy, czy nie trzeba, czy nie jest to w ogóle konieczne, żeby epatować takimi obrazami, tymi, które faktycznie się wydarzyły, tylko można to pokazać formą, bo jeśli Pan Jezus ofiarował się, no to my chcemy pokazać dzieciom, że chcemy naśladować Pana Jezusa, no właśnie w tym byciu ofiarą.
Jest tak, że dzieci nie od razu dowiadują się o skali tego męczeństwa. Rozumiem, że to jest dostosowane do ich aparatu pojęciowego, do rozwoju emocjonalnego.
No tak uważam. To znaczy, no trzeba też używać rozsądku. I ja uważam, że w ogóle pewne historie, które czasami opowiada się w punkcie wyjścia, one powinny być opowiedziane w punkcie, ale dojścia. Natomiast jaki powinien być ten punkt wyjścia i co jest tą podstawą ewangelizacji? Powiem dokładnie to, co powiedział Ojciec Święty Benedykt XVI, który w encyklice Deus Caritas Est, czyli Bóg jest miłością, właśnie od tego zaczął, że Bóg jest miłością, a kto trwa w miłości, trwa w Bogu, a Bóg trwa w nim. I to jest cytat z listów świętego Jana, ale za chwilę pisze Benedykt XVI, uwierzyliśmy miłości Boga. Tak chrześcijanin może wyrazić podstawową opcję swojego życia. Czyli uwaga, bo to jest w ogóle zagadnienie klucz. U początku bycia chrześcijaninem nie ma decyzji etycznej czy jakiejś wielkiej idei. Jest natomiast spotkanie z wydarzeniem, z osobą, która nadaje życiu nową perspektywę, a tym samym decydujące ukierunkowanie. Więc jeśli mówimy o ewangelizowaniu dzieci, czy mówieniu im o tych trudnych też wydarzeniach zbawczych, o męce, śmierci i zmartwychwstaniu Pana Jezusa, to trzeba najpierw im pokazać sens tego wydarzenia. A jaki jest sens? Otóż dokładnie taki, że to nie my jesteśmy protagonistami, nie my jesteśmy bohaterami tej rzeczywistości, ale bohaterem, protagonistą i pierwszym jest Bóg, a my jesteśmy odbiorcą tej Jego miłości. Więc chrześcijaństwo jest tam, gdzie budujemy, słowo klucz, relacje z konkretną osobą, czyli z Bogiem, który tak bardzo mnie ukochał, że wysłał swojego Syna, aby ten mnie zbawił. I to jest w ogóle podstawa. Oczywiście można coś robić, ja czasami sam obserwuję takie historie, że ktoś zaczyna ewangelizowanie czy mówienie dzieciom o Panu Bogu, ale niejako od drugiej strony. Oczywiście nie muszę mieć racji, ale z mojego punktu widzenia i z moich obserwacji wynika, że może to przynieść skutki odwrotne od zamierzonych. No to tak samo jakby uczyć matematyki, nie wiem, rozpoczynając od jakichś
od logarytmów.
Albo na przykład, nie wiem, od wzorów skróconego mnożenia. No nie, no najpierw dzieciom trzeba wytłumaczyć, że 2 plus 2 to równa się 4. tak samo w katechizacji. Poza tym, że dostosowujemy język do odbiorcy, mówiąc kolokwialnie, nie mówimy ponad głowami tych ludzi, jest równie ważne albo jeszcze ważniejsze, żeby przede wszystkim przekazać w formie, że Bóg jest naprawdę dla mnie ważny, że ja pierwszy, jako ten, który mówi, który głosi, jestem beneficjentem tej miłości Bożej. Że kiedy mówię o Panu Jezusie, to nie mówię, bo przeczytałem o Nim w książce, tylko doświadczyłem tej Jego miłości i kiedy odpowiadamy na tę miłość, to ja chcę powiedzieć, że jednocześnie o niej opowiadamy drugiemu człowiekowi. W przeciwnym wypadku będę niewiarygodny, po prostu.
Jak celebrować te święta? Bo chociaż ich podłoże, ich genezą jest męczeńska śmierć, to z perspektywy chrześcijanina to jest nadzieja, więc powodu do smutków nie ma.
Nie ma. My jesteśmy w tej dobrej sytuacji, że już wiemy, co się wydarzy dalej. Czyli ostatnim słowem Pana Jezusa nie jest Jego śmierć, czyli Wielki Piątek, ale ostatnim słowem Boga w tej trudnej sytuacji jest Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego. Bóg nie zostawia nas w sytuacji beznadziejnej, tylko właśnie przychodzi do nas z nadzieją, nie? Czyli to są święta paschalne, w których oczywiście jest ten element przyjrzenia się refleksji. Ofierze, element także refleksji, ale jest to przede wszystkim świętowanie, które jest pełne radości, pełne nadziei i ta nadzieja, która przychodzi, ona też dodaje nam miłości, a ta z kolei wzmacnia i karmi naszą wiarę.
Czyli najważniejsze też jest chyba to, albo ważne przynajmniej, żeby nie skupiać się na jednym aspekcie, jednym elemencie, nie na samej śmierci, nie na samym zmartwychwstaniu, bo one bez siebie nie istnieją.
Zdecydowanie tak. To znaczy, to jest taki moment zbawczy, jak to się mówi, czyli męka, śmierć i zmartwychwstanie Pana Jezusa. I potem jeszcze oczywiście zesłanie Ducha Świętego, ale tu nie chcę wchodzić w zagadnienia ściśle teologiczne. Natomiast rzeczywiście one stanowią jeden moment zbawczy i to jest chyba najważniejsze.
Różne perspektywy historii zmartwychwstania. Już teraz omawia dla Państwa dominikanin, ojciec Dawid Grześkowiak.
Szczęść Boże, kochani, Chrystus zmartwychwstał, prawdziwie zmartwychwstał. Witajcie w ten poniedziałek wielkanocny, w te radosne święta. I dzisiejsze rozważania chciałbym zacząć od takiej myśli, że w ostatnim czasie, właściwie w czasie, w którym żyjemy, mamy taki bardzo szybki rozwój środków masowego przekazu, zwłaszcza internetu. I to sprawiło, że informacje po świecie rozchodzą się niesłychanie szybko. Że w zasadzie nie ma znaczenia, czy to jest w Australii, czy w innym zakątku świata po przeciwnej stronie globu. Mamy dostęp do tych informacji właściwie natychmiast i ilość tych informacji jest ogromna. Każdy z nas każdego dnia przyjmuje duże ilości informacji, bardzo różnych informacji. Ważnych, mniej ważnych, prawdziwych, mniej prawdziwych, pewnych i niepewnych, prawdy twardej, sprawdzonej i różnych pogłosek. I pewnie każdemu z nas zdarzyło się w tej fali informacji dać wiarę czemuś, co po jakimś czasie okazało się nieprawdą. Przy tej ilości treści to naprawdę nie jest trudne, że wydawało się, że to jest naprawdę coś takiego pewnego i sprawdzonego, a później się okazuje, że jednak nie. Że jednak jest inaczej, że naukowcy odkryli jakąś nową stronę i perspektywę danego zjawiska i jest trochę inaczej. I mówię o tym dlatego, że dzisiejsze słowo opowiada najbardziej nieprawdopodobną i piękną historię, historię o zmartwychwstaniu Jezusa, właśnie z dwóch różnych perspektyw. Różni ludzie opowiadali o zmartwychwstaniu i pierwsza perspektywa, perspektywa uczniów Jezusa, wspólnoty paschalnej, tych, którzy spotkali zmartwychwstałego. I pierwsze czytanie to jest historia, która nas przenosi 50 dni później po zmartwychwstaniu, w dzień Pięćdziesiątnicy. Piotr z uczniami wychodzą z wieczernika. Piotr napełniony Duchem Świętym właśnie opowiada historię zbawienia, w której najważniejszym momentem jest to zmartwychwstanie Jezusa. Zmartwychwstanie, które dokonało się też w życiu Piotra. Zmartwychwstanie i to żywe spotkanie ze zmartwychwstałym, które on przeżył. To jego doświadczenie też pustego grobu, jakoś to wszystko jest w jego sercu i on się tym dzieli, wypowiadając słowa właśnie z ogromną pewnością, że tak, Pan zmartwychwstał. Druga perspektywa, perspektywa z Ewangelii, bardzo świeża, kiedy to niewiasty spotykają samego Jezusa w dniu zmartwychwstania, po upływie szabatu, witają się z Nim ogromną radością i z tą ogromną radością idą się podzielić tą radosną nowiną, że tak, rzeczywiście Pan zmartwychwstał, udaje się przed wami do Galilei, idźcie, tam Go spotkacie. To jest perspektywa też, którą przepełnia ogromna radość I jest druga perspektywa, perspektywa przeciwników Jezusa, tych, którzy doprowadzili do jego ukrzyżowania, czyli całej elity Izraela, arcykapłanów, uczonych w piśmie, przy wsparciu oczywiście okupanta rzymskiego, który no, trochę bezradnie, ale musiał się zgodzić na to, bo chciał uniknąć większych problemów. I dla mnie osobiście wydarzenie zmartwychwstania, to tak jak powiedziałem, to jest nieprawdopodobna, ale jednocześnie najpiękniejsza historia w dziejach świata. To jest coś absolutnie fundamentalnego też dla naszej wiary. Bo jak napisze apostoł, no bez niej, bez tego doświadczenia zmartwychwstania, to nasza wiara jest próżna. Jeśli nie wierzymy w zmartwychwstanie, to nie mamy właściwie w co wierzyć. Nie wierzymy w zmartwychwstanie Jezusa, ta wiara jest po nic. I podejrzewam, że gdyby dzisiaj dokonało się zmartwychwstanie, to ta informacja oczywiście dotarłaby do nas może i błyskawicznie, ale mogłaby utonąć w morzu bardzo różnych informacji, które codziennie do nas docierają. I może część z nas, tak jak część Żydów, pozostałaby na tym poziomie, że a to jest jedynie pogłoska, uczniowie rozgłaszają jakieś historie, bo nie mogą się pogodzić ze śmiercią swojego mistrza. Ale tak jak było i wtedy, dla wielu, wielu ludzi stała się historią zmieniającą życie. Stała się czymś, co sprawiło, że ich życie nabrało nowego sensu, nowej nadziei, radości, szczęścia. To przepełnia te historie, perspektywę ludzi, którzy uwierzyli, przepełnia radość. Ta perspektywa tym się charakteryzuje właśnie, że oni są przepełnieni radością, a przeciwnicy Jezusa, ci, którzy nie wierzą, doświadczają jakiegoś rodzaju lęku. Boją się, że to może być prawda, że tak dokonało się zbawienie. No i właśnie uciekają się do spisku, do przekupstwa, żeby rozpowiadać te fałszywe informacje, że uczniowie wykradli ciało Jezusa.
O dniu radosny pełen chwał, dziś Jezus Chrystus z grobu wstał, nam zmartwychwstania przykład dał. Alleluja! O dniu radosny pełen chwał, dziś Jezus Chrystus z grobu wstał, nam zmartwychwstania przykład dał. Alleluja! Pieśnią płynie i sławi Pana światłości. Chwała Mu, że mnie mi zaśpiewali. Alleluja! O dniu radosny pełen chwał, dziś Jezus Chrystus z grobu wstał, nam zmartwychwstania przykład dał. Alleluja! Zabrzmi trąba, zbudźcie się i głoście chwałę Pana. Szalony, kto śmierć uważa za sen, mający trwać wiecznie. Niech będzie Bóg uwielbiony, On życie przywraca. Chwała Ci, gdy uniżasz, chwała.
Do dzisiaj nie przestaje mnie zadziwiać fakt, w jaki sposób Bóg chce, żeby ta dobra nowina o zmartwychwstaniu się rozchodziła. Posługuje się bardzo ubogimi środkami. Co prawda pierwsze, które spotykają zmartwychwstałego, to są kobiety, te, które w jakimś sensie zachowały tę wiarę, przynajmniej były blisko, były pod krzyżem. Ale cała reszta uczniów, zwłaszcza większość apostołów, to są ci, którzy pouciekali, którzy doświadczyli jakiegoś kryzysu ogromnego, którzy doświadczyli lęku, ucieczki, też niewiary. I przez takich ludzi Bóg chce działać i się nimi posługiwać, żeby dobra nowina się rozeszła. No bardzo niepewne środki i kiedy ja tak czasami nabieram wątpliwości, dlaczego tak, to pierwsza moja myśl jest taka, że już w samym fakcie wydarzeń paschalnych, przez które dokonało się nasze zbawienie, tam już przejawia się ogromna pokora Boga i takie umiłowanie środków małych i ubogich. No bo to nie była jakaś spektakularna bitwa ze złem, która dokonała się na niebie, na oczach wszystkich ludzi i tam szatan został zmiażdżony przez armię Jezusa, który stanął na czele armii aniołów. Tak się to nie dokonało. To nie był jakiś triumf w takim naszym ludzkim rozumieniu, ale dokonało się to przez całkowite uniżenie Syna Bożego, przez krzyż. I kiedy zadaję sobie to pytanie, no właśnie dlaczego tak, to najprostsza odpowiedź, jaka mi przychodzi do głowy, to tak właśnie działa miłość. Że miłość jest darem z siebie, miłość jest właśnie czymś, co zwycięża zło. A ta miłość, jak Jezus powiedział, największa miłość, gdy ktoś oddaje swoje życie za przyjaciół swoich, no to jest największe zwycięstwo. I te pokorne środki ubogie, uczniowie też, którzy uciekli, którzy przeszli kryzys wiary, to są świadkowie zmartwychwstania. Ale można powiedzieć, że wraz ze zmartwychwstaniem Jezusa zmartwychwstaje ich słaba, wręcz prawie martwa wiara. I święta wielkanocne to jest też taki czas dla nas, żeby przyjrzeć się bardzo świadomie naszej wierze, po raz kolejny, może na głębszym poziomie, zobaczyć, gdzie moja wiara jest na pół martwa, gdzie ja uciekam od Jezusa, gdzie jestem zalękniony, gdzie nie potrafię w Niego wierzyć. I spotkać się w tym czasie ze świadkami zmartwychwstania, tymi, którzy są tak bliscy nam, tymi, którzy przeszli kryzys wiary, tymi, którzy nie są jakimiś ślepymi fanatykami zmarłego rabbiego, ale to są ludzie przede wszystkim szczęśliwi, którzy doświadczyli radości, dlatego że ich życie całkowicie się zmieniło po spotkaniu z żyjącym Jezusem. Zobaczyli, że śmierć nie ma nad Nim władzy, zobaczyli, że On jest większy niż śmierć. I trzeba sobie to przypominać, że oni z tego ogromnego kryzysu wyszli i mogą z każdego z nas, z jakiegokolwiek kryzysu wiary wyprowadzić. I chodzi o to, żeby w tym czasie spotkać się z nimi w którejś z tych historii, które będziemy w tym czasie czytać, uznać ją jakoś za swoją i przeżyć spotkanie najpierw ze świadkami zmartwychwstałego, a później spotkać się w tym słowie z samym zmartwychwstałym Jezusem, który ożywia, który przynosi nową nadzieję, żeby ta nasza wiara dostała takiej nowej świeżości życia, żeby została opromieniona tym niezmiernym blaskiem Chrystusa zmartwychwstałego, którym to blaskiem została opromieniona cała ziemia, tak naprawdę każdy z nas, każdy człowiek od początku świata aż do końca. I życzę wam naprawdę takiego żywego spotkania w tym słowie, takiego ożywienia wiary, żeby ten czas był rzeczywiście czasem też przemiany, doświadczenia radości, doświadczenia sensu życia, doświadczenia takiego spotkania przemieniającego z Jezusem. I też owocnych spotkań, oczywiście w gronie rodzinnym, kiedy to świętujemy razem, radosnego świętowania w tym gronie rodzinnym, ale też pamięci o tym, że to Pan zmartwychwstał i dlatego się cieszymy, i że On żyje pośród nas i ożywia naszą wiarę i że jest z nami przez wszystkie dni aż do skończenia świata. Chrystus zmartwychwstał, prawdziwie zmartwychwstał, alleluja.
Ojciec Dawid wypowiedział słowa, które od wczoraj stanowią główny motyw naszej chrześcijańskiej radości i rzeczywistości. Zatem wesołego alleluja i rodzinnego świętowania. Życzą Państwu Łukasz Kaźmierczak i Paweł Kretkowski.
Między niebem a ziemią.